Dzień dobry, dzień dobry. To jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa Artur Wiśniewski. Cześć Artur.
Dzień dobry, cześć.
Arturze, jesteś autorem badania ETF-y w portfelach Polaków. Jesteśmy, mam wrażenie, w takim momencie, że te ETF-y eksplodowały na polskiej giełdzie. To śmialiśmy się z Radkiem Chodkowskim w ostatnim nagraniu, że takiego testu, wymień wszystkie po kolei ETF-y, jakie są u nas na giełdzie notowane, to byłaby szansa, żebyśmy już mogli nie zdać. Zdałbyś taki test, wymienił po kolei wszystko, co jest notowane?
Już dzisiaj? Obawiam się, że ja też bym już ten test oblał.
Tak, to już jesteśmy w takim momencie. A z drugiej strony, wiesz, to fajny był wniosek, że wiesz, mamy na giełdzie spółki, wiesz, na głównym rynku, na New Connectie, ale no jednak mimo tam jakichś debiutów, to co do zasady bilans jest niekorzystny. Fala delistingów cały czas, tak, spółki schodzą z giełdy i tak dalej. No może będziemy mieli kolejną nogę, żeby nam rosło, czyli te ETF-y, że coraz więcej będzie, coraz większy obrót, Polacy nauczą się w to inwestować. Co o tym sądzisz?
Myślę, że tak, ale jednak jeżeli nie będzie na giełdzie naszych przybywało spółek, inaczej, gdyby na giełdzie spółek przybywało, to by naturalnie było takim paliwem do rozwoju też ETF-ów, bo pamiętajmy, że ETF-y nie istnieją bez rynku akcji, więc jednak wydaje mi się, że podstawowy jest rozwój samej giełdy i rynku akcji.
No wiem, nie może ogon machać psem, tak? Tego nie może być za dużo. Dobrze, Arturze, zmieńmy widok, pokażmy sobie kilka wniosków z twojego badania. Ja nigdzie nie znikam, będę tu obserwował, patrzył, krążył po cyferkach i zadawał celne pytania. Bardzo proszę, proszę bardzo, w jakie aktywa inwestujesz? I to taki żarcik. Wychodzi na to, że 100% Polaków inwestuje w ETF-y, ale to nie 100% Polaków, tylko 100% osób odpowiadających swoim badaniu, tak?
Tak, tak. Te wyniki są dość obszerne, szczegółowe, jest tam sporo informacji. Nie będę oczywiście wszystkiego przytaczał, tylko najpierw zarysuję kontekst, a potem podam kilka liczb. Od zeszłego roku dużo się nie zmieniło, nadal to przeważnie mężczyźni z większych miast, mający stałe zatrudnienie, około 40 lat, i osoby, które mają stosunkowo krótkie doświadczenie, rzędu kilku lat, to jest dość podobny profil chyba do tego, który w badaniu OBI się pojawia. Dla 42% ETF to najczęściej to po prostu pierwszy instrument, po który sięgnęli, czyli jest sporo tak zwanych świeżych inwestorów, osób, które mają stosunkowo krótki staż inwestycyjny i brak doświadczeń w innych instrumentach. Celem najczęściej jest emerytura, dywersyfikacja, ochrona przed inflacją, a horyzont to 20-25 lat, wyjątkowo długi. Najczęściej inwestujemy w ETF-y pasywnie, to połowa osób, a 40% łączy inwestowanie pasywne z aktywnym. To taki ogólny obraz. Co do liczb, ETF-y są, i to już pokazuje ten slajd, ETF-y najczęściej są niejedynym instrumentem w portfelu. Tutaj się też nic nie zmieniło, najczęściej jest on dla nas dodatkiem, na przykład do detalicznych obligacji skarbowych, akcji z GPW czy akcji z rynków rozwiniętych, ale także metali szlachetnych, kryptowalut czy nieruchomości. I tutaj mógłbym kilka innych slajdów pokazać. Najczęściej inwestujemy stosunkowo małe kwoty, ale to tak naprawdę w porównaniu do przeciętnego inwestora to one są całkiem spore, bo przeciętnie 23 tysiące złotych w skali roku zainwestowaliśmy w ostatnich 12 miesiącach, czyli mniej więcej 1900 miesięcznie.
To jest okej, to mi się nic nie kłóci, to są takie normalne kwoty, bo mimo tego, że przeciętny inwestor ma te 100-kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak, zainwestowanych na giełdzie, no to takie to kwoty, o których mówisz, że ktoś dokłada 20 parę tysięcy do rynku, to wszystko jest w porządku.
Tak, powiedziałbym może nawet wręcz, że są to wyższe kwoty niż dla przeciętnej osoby, która inwestuje według innych badań, nie wiem, 500 zł miesięcznie czy do 1000. To jest jednak w sumie całkiem sporo. Nowa informacja, której nie było w poprzedniej edycji badania, na inwestycje w ETF przeznaczamy mniej więcej, to jest przeciętna wartość, 20% naszych dochodów.
Bardzo
to też uważam całkiem sporo.
Bardzo dużo. Znaczy oczywiście, przepraszam, no to jesteśmy tak, bo to nie jest pierwszy raz, żebyśmy to zwrócili uwagę, to nie, że w społeczeństwie polskim, tylko wśród osób, które inwestują w ETF-y i wzięły udział w twoim badaniu,
Tak,
tak, że ktoś już,
dokładnie.
ale to oczywiście, przepraszam, mógłbyś mógł cofnąć do tego slajdu, żebym tutaj, wiesz, mógł się napatrzyć, to jest dobra informacja, bo z takiego punktu widzenia, że jak już ktoś inwestuje w ETF-y, przeszedł w głowie tę ścieżkę, tą taką, dobra, to ja muszę, to, że on przeznacza, to widzę w ogóle najliczniejszą grupą jest grupa 33% i mediana, widzę z tego wykresu, będzie tak jak tu jest napisane, 20%. To jest dużo, ale to dobrze, nie? To mówię, ktoś przeszedł tę ścieżkę, dobra, powinienem inwestować, no to nie tam inwestuje, wiesz, 100 zł, jak to są, to wiesz, kanały na YouTubie, tak? Jak zainwestować 100 zł miesięcznie, tak? Tylko 20% to raczej jest, będzie więcej niż 100 zł, nie? Także to wszystko dobrze, tylko zróbmy tak, żeby rozciągnąć wyniki tego badania, o tego tutaj właśnie, tego kółeczka tutaj, tak jak tutaj wyszło na wykresie, na resztę społeczeństwa i bardzo dobrze będzie, nie? To super wynik, powiem ci.
Też bym sobie tego życzył, żeby to był wynik powszechny dla całego społeczeństwa, ale myślę, że jeszcze sporo wody w Wiśle będzie musiało płynąć. Przeciętna wartość inwestycji w ETF-ach to jest 50-100 tysięcy złotych, czyli też dużo.
50-100 tysięcy.
I to jest, to może mniej istotne, ale to jest ciekawa informacja i tego też nie było w poprzedniej edycji, że inwestycje w ETF-ach stanowią mniej więcej 30% całego portfela. I to po raz kolejny pokazuje, że ETF-y są jedynie dodatkiem do szerszej układanki finansowej w naszych portfelach.
To ja się ostatnio nawet przyznałem publicznie, ile mam procent. Czy to przez jakieś tam panele, ale nawet na panelach to już mówiłem wcześniej, w jakichś dyskusjach, ale ostatnio nawet na piśmie zostawiłem, że u mnie to jest 34-35%. Natomiast i to widzę, że jestem ładnie, jestem w okolicach mediany. 30%, tak?
Ewidentnie jesteś statystycznym inwestorem ETF-owym.
No wiesz co, tak, tylko że u mnie droga jest inna. To znaczy, że ja nie jestem takim, który zaczyna, wkłada pierwsze pieniądze i tak mu wyszło, że ma 34% w ETF-ach, tak sobie podzieliłem portfel, tylko ja mówię, po prostu mam historycznie portfel złożony z akcji, które sobie, wiesz, naciułałem przez, już teraz tak dumnie powiem, przez dziesiątki lat. No, ale odkąd odkryłem ETF-y, tak, że to stwierdziłem, że to ja muszę spać spokojniej, on jest za bardzo zmienny, mimo tego, że złożony głównie z akcji spółek dywidendowych, że ja chcę mieć więcej tych ETF-ów. No więc ja tak dobieram, co tam jakieś spółki popłacą dywidendy, albo co tam mi się uda dopłacić do kont IKX-e, to sobie kupuję raczej ETF-y. I tak się zwiększa, nawet się pośmieję, że w zeszłym roku tak miałem, to teraz się tutaj, wiesz, pochwalę. W zeszłym roku tak miałem, że już miałem więcej niż te 30%, nie? Ale cholera, akcje mi urosły. I się znowu w okolicach tych 34-35% przy 30% się kręcę. To wszystko jest w porządku. Pytanie właśnie zawsze, jak to jest z historią inwestorów. Czy oni tak chcą na nowi, to ich taka strategia core satellite zaczyna się od ETF-ów i dokładają inne rzeczy? Czy też, wiesz, przemodelowują bardzo stare portfele, nie?
Będę miał jeden slajd, który będzie komentarzem do tego, co powiedziałeś, że dokładasz sobie ETF-ów, ale to za chwilę. Co ciekawego chciałbym jeszcze powiedzieć? Właściwie to jest ten slajd, który jest komentarzem do dodawania sobie ETF-ów do portfela, ponieważ przeciętna liczba ETF-ów w portfelu w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła z 3 do 4. To oczywiście może być taki błąd badawczy, bo różne osoby biorą udział w tych badaniach, ale wniosek też może być taki, jest to jakieś prawdopodobieństwo, że osoby, które, no, coraz więcej słyszymy o ETF-ach, tak, więc ta edukacja może powodować, że my też tych ETF-ów będziemy z czasem dokładać więcej i ten portfel wcale nie będzie taki prosty, jeden ETF czy dwa ETF-y, tylko będzie ich tam więcej, zwłaszcza jeżeli będziemy traktować ETF-y jako takie, no, w podejściu, będziemy inwestować w nie w podejściu, łączymy inwestowanie pasywne z aktywnym, co naturalnie będzie powodować, że tych ETF-ów możemy chcieć mieć trochę więcej.
Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, tutaj oczywiście to jest taka trochę uda, nie, że im więcej dołożę sobie ETF-ów, to będę miał jakąś większą dywersyfikację bezpieczeństwa. To wcale tak nie jest, bo można mieć jednego ETF-a jakiegoś tam na duży indeks światowy i być znakomicie zdywersyfikowanym. Znam takie osoby, którym tam, no, powiedz, poleciłem, to się wziął w końcu zainwestowanie, otworzył rachunek IKE albo IKZE, kupił sobie tam ETF-a na, no, powiedzmy, na FTSE All World No i już, nie? Tam kupił w jeden miesiąc, drugi i tak dalej. Mówi, Michał, fajnie, dobra, podoba mi się, to co jeszcze mam do kupić tego portfela? Ja mówię, no nic, kupuj tego samego ETF-a. Już do emerytury, jak będziesz bliżej emerytury, to może jakieś tam obligacje ci się tam, wiesz, mnie dołoży i tak dalej. To było wielkie zdziwienie, szok, ale to jak to jednym instrumentem tu się, wiesz, odfajkowywuje całą sprawę. Tak, więc ja rozumiem, że to jest chyba taka, mam wrażenie, presja. Wiesz, skoro całe życie ktoś inwestuje na rynku akcji, że to posiadanie jednej akcji, jednej spółki, no to jest gigantyczne ryzyko, tak? Nawet tak. Więc, a dołóżmy sobie, żebyśmy mieli tego więcej. Z ETF-ami widzę tutaj jest tak samo, że próbujemy dokładać. No ja powiem ci, jak ja mam u siebie. Ja oczywiście ja mam... Bałagan to będzie wyjątkowo łagodne słowo, co ja mam, jeżeli chodzi o to, jak ja mam ETF-y, ale ja jestem hobbystą, a tu sobie coś kupię, a tam sobie coś kupię, coś nowego wejdzie, to żeby się chłopakom z bety miło zrobiło, sobie kupię jakiegoś ich ETF-a, to pozdrawiamy serdecznie, a PZU zadebiutuje, sobie coś kupię, więc oczywiście ja tu jestem, ja jestem w tym fragmencie 6+, i to bardzo, bardzo plus, prawda? Natomiast może być taka uda, wiesz, dla ludzi początkujących. Dobra, kupię jednego ETF-a, muszę coś zdywersyfikować, kupię sobie więcej. Wcale nie. To może, być może to wystarczy, nie?
No ja muszę przyznać, że mam podobnie i też lubię, jak jednak coś w portfelu się dzieje, więc tak. No ja też nie jestem w gronie tych, którzy mają jeden ETF. Ja sam należę do tej grupy, która łączy inwestowanie pasywne z aktywnym w kontekście samych ETF-ów, więc również mam ich trochę więcej. Nie pokazuję zbyt często tych szczegółów, bo wydaje mi się, że to byłoby trochę zbyt nudne, więc raz w roku swój portfel pokazuję, wtedy jest okazja, żeby zobaczyć, co tam dokładnie jest.
Nie, powiem ci, Artur, tak, pośmieję się znowu sam z siebie, że jak ja bym, nie daj Bóg, pokazał skład tego portfela ETF-ów, tego pasywnego, to byłoby, oj, to z edukacją nie byłoby dużo wspólnego, prawda? No tutaj wiesz, no.
Chyba ostatni slajd, który chciałbym pokazać, to ten, który pokazuje, że inwestujemy najczęściej poprzez ETF-y w akcje, obligacje i tu się nic nie zmieniło, ale coraz częściej sięgamy też w ten sposób po surowce i kryptowaluty, czyli najczęściej złoto i bitcoina, tak myślę, że można by to uprościć, do tego sprowadzić. Więc to pokazuje, że powoli zaczynamy wykorzystywać te ETF-y również do takiego inwestowania alternatywnego, jeśli moglibyśmy tak to ująć.
Tak, to też ja się całkowicie się zgadzam, że trochę więcej złota, że ktoś chce mieć ten eksport, ładne słówko, ekspozycję na złoto, to całe lata byliśmy przyzwyczajeni do tego, że się szło gdzieś, kupowało fizyczne złoto. Jak nie monetę, to tam, nie wiem, jakieś sztabki trzymało w szufladzie. Okej, okay, ktoś tak lubi, bo chce mieć, albo w ogóle, wiesz, już te wszystkie scenariusze katastroficzne, trzeba będzie, wiesz, przed wojną uciekać, no to z ETF-ami nie uciekniesz, prawda? A ze sztabką złota w portfelu, nawet jak prąd wyłączą i nas zbombardują, to sztabką złota mi można zapłacić, ale jest to, są też minusy, jest to kłopotliwe. ETF to jeden klik, wiesz, przy śniadaniu, przy kawce i mam, prawda? Jak tutaj, a z fizycznym złotem, można to całą dyskusję, tak? Otworzyć wady i zalety inwestowania w fizyczne złoto i przez ETF-y. No kryptowaluty to jest fajne tutaj, powiem ci, że no wiadomo, no bo jest, tak? Bo są ETF-y na Bitcoina dostępne nawet na polskiej giełdzie, więc czemu nie? No to czy na Bitcoina i teraz, jak ci Szwedzi, tam Virtun, tak się nazywają. To ja już 5 ETF-ów, tak? Spróbujmy tutaj sprawdzić, jak bardzo znamy się na rynku ETF-ów. 5 chyba, tak? Z tego tam na Bitcoina, na tam ten kilka.
Ostatnio jakieś altcoiny też tam weszły.
Ale to portfel taki, ten altcoinowy. Tak. O matko, co to tam jest i tak dalej.
Czego tam nie ma.
Tak, czego tam nie ma. To skoro są dostępne instrumenty, no to sobie kupujemy. To podstawową, to wymienię zaletę, podstawową zaletą inwestowania tą metodą w kryptowaluty jest, że ściąga się trochę z siebie, tak, to ryzyko, gdzie to się kupuje te kryptowaluty. Tak, bo jak, no, dobrze wiemy, tak, że afera zonda krypto wybuchła i kto tam sobie kupował te kryptowaluty tam i przespał ten moment, tak, trzymał te pieniądze tam na giełdzie, no to już ich nie ma. To już ich nie ma w przypadku ETF-ów. No nie chciałbym powiedzieć, że to ryzyko nie istnieje, ale to jest wiele rzędów wielkości mniej, tak? To jednak ktoś za mnie to wszystko bawi się w kupowanie tych fizycznych kryptowalut, a ja mam ETF-a na giełdzie w Warszawie i święty spokój, prawda? Tak naprawdę.
To ja się tak tylko krótko odniosę. Jeżeli chodzi o złoto, wiele osób traktuje złoto jako takie fizyczne zabezpieczenie i tą funkcję może pełnić wyłącznie złoto w formie sztabek i monet. Tutaj jakby nie ma co temu przeczyć. Chociaż według mnie jest to nieco przeceniane, ponieważ gdyby przyszło co do czego i byłby jakiś run na dealerów złota, to pytanie, czy by byli w stanie wchłonąć taką podwyższoną podaż. Tak samo przy wyjeździe za granicę, gdyby były jakieś ograniczenia w wywozie dewiz, czy można byłoby dowolną ilość wywieźć. Takie złoto papierowe w formie ETF-ów czy ETC jest po prostu wygodne z perspektywy osoby, która chce inwestować w złoto nie jako fizyczne zabezpieczenie, tylko dla dywersyfikacji portfela. A co do kryptowalut, ja tak powiem pół żartem, że to zachęca, żeby inwestować w kryptowaluty przez ETN-y na giełdzie, jest to, że coraz trudniej jest inwestować w to bezpośrednio, ponieważ mieliśmy raz Zonda Krypto, tak? Już teraz tam nie ma możliwości zainwestowania przez ten podmiot. Teraz Binance nie dostał tej licencji Mika, tak? Nie mogą tutaj oferować klientom możliwości kupowania, można teraz już tylko sprzedawać przez ten podmiot. Jest może kilka innych, ale te kwestie regulacyjne powodują, że te możliwości bezpośredniego inwestowania w Bitcoina czy inne tego typu aktywa są coraz trudniejsze. Ta śruba jest po prostu regulacyjna, coraz bardziej dokręcana.
Tak, 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 tak. To wiadomo, no to wszyscy znamy historię tej ustawy, której prezydent już chyba trzeci raz nie podpisał. Tak, i nie jest to prosty temat, ale co by nie było, Polacy lubią, tak, inwestować w kryptowaluty. No, oczywiście tutaj przemawia za wszystkim, no ta szalona zmienność na Bitcoina, chociaż mam wrażenie, popularność maleje, no bo ten Bitcoin coś tam się osuwa troszeczkę, tak, ale zostawmy to. A jeszcze chciałem się zapytać, tutaj jest wymienione też nieruchomości na podobnym poziomie jak w zeszłym roku, 6%. Jakie to są ETF-y, jakieś tam nieruchomości, przyznam się
ETF-y szczerze. ETF-y na RIT-y.
A, okej. Okay. I to jest dla polskich klientów dostępne, możemy sobie to kupić, tak, przez polskie biura maklerskie, tak? Są takie.
Tak, są, ale to jest raczej margines i nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania, co chyba odzwierciedla ta liczba dość konserwatywna, 6%.
Tak. No widzisz,
nie rozgrzewa to nas.
Nie wiedziałem, bo na polskiej giełdzie nie ma, tak? Jak się pojawią, to będę miał większe radary wystawione, ale oczywiście jak ktoś tam pogrzebie na zachodnich giełdach, to jak najbardziej, nie? No dobrze, w ogóle tak, nie dziwi mnie w ogóle te 97% akcje, no bo to jest w miarę oczywiste, 41% obligacje, trochę dużo, ale dobra, to wszystko jest jakby no zgodne z oczekiwaniami. Chciałem cię, Arturze, zapytać, bo to, czy jeszcze jakiś slajd chciałbyś tutaj pokazać? Bo
ja myślę, że czasem mniej jest lepiej, więc myślę, że możemy po więcej szczegółów odesłać do samego badania, one są bezpłatnie dostępne na stockbroker.pl. Wystarczy wygooglować ETF portfel 2026 i myślę, że bez problemu uda się je znaleźć. Możemy też dodać.
To w jakimś komentarzu na YouTubie, tak już się nauczyłem tak pokazywać, to tutaj to jakiś tam link do twojego badania umieścimy. Chciałem zapytać się, bo to już dwa razy zrobiłeś, tak? To ja już się zdążyłem przyzwyczaić, że to badanie jest. Czy masz w planach, nie wiem, no badanie w przyszłym roku, tak, nie wiem, 2027, tak powtarzać, no bo żebyśmy mieli jakąś ciągłość, bo wtedy uda się, wiesz, już szeregi czasowe budować i będzie można patrzeć, jak się jakieś trendy zmieniają.
Tak, jest planowana trzecia edycja. Ona, zbieranie ankiet rozpoczyna się przy okazji konferencji Pasywna Rewolucja, która jesienią również się odbędzie, będzie szósta edycja, więc jak najbardziej trzecia edycja jest planowana i zakładam, że kolejne również.
Dobrze, no to wtedy, bo to jest, wiesz, to jest fajne, jak widać już, wiesz, czas mija, jak się trendy, jak się zmieniają podobania inwestorów. Dobrze, to chciałem cię zapytać o twój komentarz do tego badania, tak? Czyli badania, znaczy to nie jest badanie, raport, tak? Analizy.pl, tutaj odsyłam tutaj widzów, słuchaczy do nagrania z Michałem Duńcem, który przedstawił to bardzo szeroko, jak zmieniają się, wiesz, jak Polacy inwestują w ETF-y już naprawdę, nie wiem, czy widziałeś, jak ci się podobają te wyniki i tak według ciebie, nie wiem, gdzie jesteśmy na tym rynku ETF-ów w Polsce, od razu przepraszam widzów, niestety mamy pionowy jest ten raport, no i tak to źle się wyświetla. Michale, tu gorąco cię pozdrawiamy, następnym razem poprosimy poziome slajdy.
Ja się bardzo ucieszyłem, że ten raport powstał. Bardzo ciekawe liczby. Z jednej strony trochę nieodkrywcze, ponieważ domy maklerskie, mBank, Boyszczyk, XTB, od czasu do czasu dzieliły się publicznie statystykami popularności ETF-ów i wyniki raportu są zbieżne z tym, co było wcześniej pokazywane, ale interesujące jest to, że jednak jest to jakaś taka synteza tego wszystkiego oparta o twarde liczby, o aktywa, o deklaracje domów maklerskich i myślę, że to pokazuje z jednej strony aktualny sentyment rynkowy, mam na myśli to, w co inwestujemy, w jakie ETF inwestujemy, pokazuje aktualny sentyment rynkowy oraz też trochę taki nasz lokalny home bias.
Tak, tak, tak. Znaczy, powiem tak, mnie trochę, znaczy nie zaskoczyło, bo ja też na przykład jak na pasywnej rewolucji na twojej konferencji, ja zawsze z przyjemnością słuchałem tego, co Sebastian Zadora mówił i on pokazywał tak wycinkowo, na dużym poziomie ogólności, w co inwestują klienci Bosia i on te wszystkie nazwy typu, wiesz, V80A, tak, ten wiesz, wymieniał, tak, albo te wszystkie tickery typu, wiesz, VWC i tak dalej, czyli to wszystko padało. Natomiast oczywiście spodziewałem się, że będzie więcej rynku polskiego, tak, to na pewno, ale oczywiście tak, wyniki tego badania tutaj, tego raportu analizy.pl, tam chyba na większości domów maklerskich, tam chyba ktoś jakiś z pojedynczymi domami maklerskimi się nie dogadali, ale te największe tutaj są, to są też mniej więcej zgodne tam z wynikami ogólnopolskiego badania inwestorów. Ja to też widzę, nie? Że my to widzimy, że właśnie od tego około 2018-2019 roku coraz więcej osób w aktywa zagraniczne i w akcje spółek zagranicznych i w ETF-y zagraniczne inwestuje. I też mieliśmy według naszych badań, też więcej osób inwestuje w zagraniczne ETF-y niż w polskie. I co się tutaj potwierdza tutaj w tym badaniu. Natomiast no, z której strony by nie patrzeć, jakby to nie wyglądało, no to oczywiście wiadomo, te zachodnie ETF-y no, są gigantyczne, tak? To są wielkie fundusze. To też powiem trochę tak, mimo tego naszego polskiego, wiesz, obciążenia tego home bias, to, że to tak dużo Polacy zainwestowali w te zagraniczne ETF-y, to było dla mnie lekkim zaskoczeniem. Myślałem, że mamy większy home bias, powiem szczerze. Ale to chyba powiem ci, jakby miał, tak ktoś by mnie zapytał, z czego to wynika, to bym powiedział, no nie wiem, chyba z edukacji. To z tego, wiesz, że tak, z tego takiego ruchu blogerskiego, że tam, wiesz, tu ukłony w kierunku, no nie wiem, tak, no Michał Szafrański, Marcin Iwódź, tak, no Mateusz Samołyk, o, ty Artur tutaj, może ja tutaj tam mrugnę, ta sam pierś do orderu wypnę i tak dalej, Tomek Jaroszek, że to jest, że tak, takie, wiesz, to taka ta pasywna rewolucja, taka tłuczona do głowy tutaj, wiesz, inwestorom, to jednak odnosi skutek, nie? I to też OXTB to potwierdza, nie? Znaczy ty chyba Boś tak samo, że nowo otwierane rachunki to są IKE, to Boś przede wszystkim. Nowo otwierane rachunki to są IKE IGZE i one są zasilane, znaczy zasilane gotówką i za tę gotówkę skupowane są zagraniczne ETF-y, tak? Że to że jest tak, ale i tak było moim zaskoczeniem to, że wydawało mi, że tych polskich ETF-ów będzie trochę więcej.
Tak, wydaje mi się, że lubimy przede wszystkim, nie tylko my Polacy, w ogóle ludzie, inwestować w to, co znamy, to, co jest blisko nas, tak jak lubimy akcje polskich spółek bardziej niż zagranicznych, wiele osób.
To się trochę zmienia, ale cały czas tak jest. Mhm.
Podobnie z ETF-ami, lubimy po prostu ETF-y na przykład na akcje polskich spółek. I to nie jest tylko jakaś polska przypadłość, to jest powszechne zjawisko. Ostatnio miałem też okazję przyjrzeć się, jak zmieniały się preferencje europejskich inwestorów, którzy inwestują w ETF-y i udało mi się sięgnąć po dane Bloomberga, gdzie okazało się, że tak jak my lubimy inwestować w ETF-y na polskie akcje, tak historycznie w top 10 najbardziej popularnych ETF-ów w Europie no były różne zmiany, w zależności od tego, co działo się na rynku, to jest jedna rzecz niezmienna. ETF-y na akcje spółek europejskich, czyli indeksy typu Eurostoxx 50 i tak dalej, to niezmiennie jest w top 10 w gronie najczęściej wybieranych ETF-ów europejskich, bo jest to też pewien rodzaj naszego europejskiego home bias.
Mm, Tak, ale to trochę jestem zdziwiony, bo już myślałem, że jak ktoś się decyduje na inwestycje za granicą, już nie na, wiesz, przykładowo Polak, nie na polskiej giełdzie, że kupię sobie coś za granicą, no to to już wybiera coś światowego. Albo ETF-a na S&P 500, no bo to jest najbardziej popularne. Przyznam się szczerze, do głowy mi nie przyszło, żeby kupić ETF-a na euro, tam stok 350, coś tam.
To nie... Ja też byłem tym zaskoczony, ale to moim zdaniem pokazuje właśnie też ten europejski home bias.
Tak, być może. Ja bym to już, jak ja już kupuję coś za granicą, to albo kupuję, to przyznam się, albo właśnie coś na jakiś duży światowy indeks, albo już na ETF-a na S&P 500, no albo jakiś taki multi-asset typu właśnie, wiesz, ten Vanguard Life Strategy, to tego typu ETF-a mi się, no nie się myślę, że bawię, bo ja kupuję i posiadam, tak, więc bawię się, to nie jest najlepsze sformułowanie, siedzę jak smok z Hobbita na kupie złota, ale to raczej już wtedy światowo, ale dobra, no to tak musi być. Dobrze, to chciałem cię jeszcze zapytać jakąś przyszłość, bo jakieś tam, rzeczy dzieją się szybciej, ja tak popatrzę po sobie, rzeczy dzieją się szybciej niż mi się wydaje. Niedawno jakbym tak, wiesz, pozwoliłem sobie powróżyć z fusów, jak będzie wyglądał polski rynek ETF-ów, w szczególności, wiesz, jak wchodzą kolejni gracze, PZU ze swoimi kolejnymi ETF-ami, tutaj to Tune, Han, tam nie wiem, czy widziałeś te ETF-y, tak mi się, jak to czekaj, Make Europa Great Again, jak to było, czy jak to jak tak jeden z...
Tak, Make Europe Great Again.
Make Europe Great Again, tak się jeden z ETF-ów nazywa, prawda? Noż po prostu tam ukłony, tak, i za poczucie humoru osób, które tam te ETF-y układają, to ile tych ETF-ów? To chyba naraz 7 czy 8 ETF-ów zadebiutowało u nas.
Tak. No trzeba przyznać, że za kreatywność wysoka ocena się należy.
Tak. Zawartość artystyczną wysoka ocena tutaj w tym konkursie. Tak. No, noty za styl piękne. Tak. Ja pozwoliłem sobie powróżyć. Coś takiego, że będą różni dostawcy ETF-ów debiutowali z różnymi ETF-ami, ale nikt nie będzie ze sobą na razie konkurował, typu wypuszczał ETF-a na to samo, bo nie, bo to za wczesny rynek, za wczesny etap rozwoju rynku ETF-ów i będą szukali niszy. I tak na początku było, że jak PZU wystartowały z tym swoim pierwszym ETF-em, to był łączony ten na WIG20 i MWIG40, nie? Taki łączony był. Znaczy był, jest ETF-ik, nie? Jest taki ten. I tam z kolejnymi produktami, tam to MSCI World, ten zabezpieczony walutowo i tak dalej, i tak dalej. I powiedziałem tylko, że będą szukać niszy, nie będą powtarzali. No i co? No i PZU dosłownie kilka dni, może tydzień po tym, jak to gdzieś napisałem, to pstryk i wypuściło ETF, nie wypuściło, zapowiedziało ETF-a, który będzie wprost konkurencją dla tego ETF-a bety na ten...
Obligacji 6M.
Tak, obligacji 6M na ten indeks GPW, BBWZ, to na taką ładną, tak. taką wiesz, łatwą do zapamiętania nazwę. Tak, na to jest, obligacji 6M, na ten ETF Beta Cash, tak. Że będzie. I wiesz, pomyliłem się, wiesz, napisałem wpis jakiś gdzieś, tydzień minęło, dwa tygodnie minęły, pstryki, już się pomyliłem, nie? W związku z tym moje takie view nad rynek, okazuje się, że rzeczy dzieją się szybciej niż myślałem i jest chyba nie należy. Jak ty, Artur, widzisz ten rozwój rynku ETF-ów w Polsce?
Przede wszystkim myślę, że będzie on dynamiczny, jeżeli spojrzymy na wolumeny napływów do funduszy, na przykład w tym roku, to w porównaniu z zeszłym rokiem, z analogicznymi miesiącami, no wzrosty są gigantyczne. To jest pierwsza rzecz. Strategie, jestem tego zdania co ty, że raczej będą starać się wchodzić nie na te same pola w miarę możliwości, tylko obstawiać trochę inne instrumenty, trochę inne indeksy, żeby się jakoś wyróżnić. Chociaż w niektórych przypadkach pewnie będzie ciężko uniknąć takiej bezpośredniej konkurencji i ten indeks GPWB, BWZ jest idealnym przykładem na to, że czasami nie da się inaczej, ponieważ wybór polskich indeksów na obligacje jest dość wąski, więc nie ma wielu alternatyw. I sądzę, że ta konkurencja będzie rosła właśnie póki co w tym założeniem, że szukamy dla siebie jakiegoś unikalnego miejsca. Ale gdybyśmy chcieli zastanowić się, co będzie u nas w nieco bardziej odległej przyszłości, jak ten rynek będzie wyglądał, no to pewnie taką podpowiedzią może być to, co się dzieje w USA czy w Europie na rynku ETF, bo do tej pory tak było i nie sądzę, żeby to się zmieniło, że te trendy z zachodu z czasem do nas docierają.
No tak. Oczywiście no to na zachodzie tak jest, że każdy liczący się fundusz, dostawca ETF-ów ma oczywiście ETF-a na S&P 500. No i tam się biją, że ja mam 0,07 TER, a ja mam 0,05, a ja mam 0,04 i to tak postępuje, prawda? W Polsce jeszcze tak nie ma. No to gdzieś widziałem, że to w ogóle się wszystko, takie ładne sformułowanie gdzieś na Twitterze, że te ETF-y mnożą się jak króliki, już nie wiadomo co jest. Co jest na to, że ja, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić, ileż tych pasywnych, takich typowych ETF-ów klasycznych na jakieś indeksy będziemy mieli, że będziemy mieli i w Polsce również, bo to się na zachodzie dzieje, tą taką bardzo duży wzrost tych ETF-ów tradingowych i tematycznych. Tak, tematycznych, no tak jak Make Europe Great Again od Han ETF i będzie patrzył, Boże drogi, co to tutaj jest, tak? Albo odbudowa Ukrainy, już bardzo tematyczny. Tak? Ja, owszem, jak mógłbym sobie zażyczyć, jak mi drodzy dostawcy ETF, jak słuchacie nas, to ja bym chciał zobaczyć ETF na banki. To bym tutaj, to chętnie bym zobaczył. Aczkolwiek po przykładzie ETF-u na WIGTECH, który wydawał się, no przecież to idealne będzie, tak, spółki technologiczne, to przecież tylko będzie rosło i tak dalej, no jako się ten ETF bety popularności, nie wiem, tej masy krytycznej popularności nie zyskał, choć śmiem twierdzić, że dzisiaj ten zwłaszcza, że dzisiaj ten WIGTECH jest wyżej niż wtedy, to dużo wyżej niż jak wtedy, jak oni go likwidowali, czy nie likwidowali, przekształcali na ten ETF cashowy, że to tak będzie. Znaczy, że on jest wyżej, no i to szkoda, że dzisiaj by ten ETF zyskał na popularności, więc będzie dużo tych tematycznych ETF-ów i właśnie zastanawiam się, jak to jest, bo to skoro ten ETF na WIGTECH nie chwycił, to z jakiej racji mają te wszystkie ETF-y od Han ETF chwycić, nie? Czy Polacy tak, wiesz, będą kupowali te takie, wiesz, jak tutaj widziałem na Twitterze, się niektórzy prześmiewcy śmieją, ETF na producentów soi tam, wiesz, gdzieś tam z jakiejś Azji Południowo-Wschodniej i tak dalej, będziesz miał takie kwiatki, nie? To zastanawiam się, jak to może być. Plus oczywiście tradingowe, bo to widziałem z kolei w materiałach bety, że o ile tam, jeżeli chodzi o udziały, no w kapitalizacji, to one oczywiście są dużo, 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 dużo niżej niż ETF-y takie te klasyczne, pasywne, ale jeżeli chodzi o udział w obrotach, o to już nie, to mają bardzo dużo udział w obrotach.
Jeżeli byśmy spojrzeli na rynki zachodnie, to tam możemy obserwować wręcz wybuch zainteresowania ETF-ami, czy wybuch nowych ETF-ów. Wysyp jak grzybów po deszczu, można też użyć tego sformułowania, które ty przytoczyłeś.
To mnożą się jak króliki, to nie ja. To ja to gdzieś na Twitterze przeczytałem. To bardzo mi się podobało.
Ja podam tylko jedną liczbę na potwierdzenie tego. Do końca marca tego roku w Europie powstało 348 ETF-ów. No. To jest prawie tyle samo, co przez cały poprzedni rok 2025. To pokazuje, jak wiele tych instrumentów przybywa. Dwa, jest totalna zmiana kierunku rozwoju rynku. O ile przez wiele lat ETF-y były synonimem inwestowania indeksowego, pasywnego, to co powiedziałeś, S&P 500, cały świat, te różne, te główne indeksy, to obecnie 85% nowych ETF-ów to są ETF-y aktywnie zarządzane.
O, widzisz, to już w ogóle.
I to są z jednej strony ETF-y na przykład tematyczne. Widziałem też ostatnio dane, które pokazywały, że może wzrost tych aktywów nie jest tak gwałtowny w skali całej Europy, ale gdybyśmy porównali napływy do ETF-ów tematycznych w porównaniu na przykład z sektorowymi, to zmiana jest ogromna. One już przewyższyły napływy do sektorowych, ale coraz więcej różnych innych wynalazków się pojawia. ETF-y tematyczne to jest, bym powiedział, bardzo pobożny instrument. Tak. Bardzo wiele powstaje na zachodzie instrumentów, które oparte są o instrumenty pochodne, o kontrakty terminowe czy słopy, takie, które mają zdefiniowany profil wypłaty, czyli tam zarobisz trochę mniej, ale masz jakieś tam bufory na wypadek spadków. Nie chciałbym tu wchodzić mocno teraz w szczegóły, żebyśmy też nie zanudzili, ale jeżeli spojrzymy na USA, to aktualnie, to też są dane Bloomberg, bardzo ciekawe, do których ostatnio udało mi się dotrzeć, 30% wszystkich napływów w zeszłym roku to były napływy do funduszy aktywnie zarządzanych, a nie pasywnych. W Europie to jest jeszcze dużo mniej widoczne, bo w zeszłym roku to było 8% wszystkich napływów, dużo mniej niż w USA, ale trend jest ten sam, kierunek jest ten sam i sądzę, że może nie w tym roku i pewnie nie w przyszłym, może nawet nie za dwa lata, ale za parę lat ten trend dotrze również u nas i sądzę, że u nas też dojdzie do, no myślę, że możesz powiedzieć spokojnie, że będzie, że czeka nas aktywna rewolucja ETF. I to na marginesie, bo ostatnio toczyłem w związku z tym pewną dyskusję w mediach społecznościowych, gdzie ktoś no, stawiał tezę, która wielokrotnie była stawiana, że ten rynek ETF po prostu wszystko padnie, bo te pieniądze płyną do tych indeksowych ETF-ów po prostu głupio, tak? Czy tam rośnie, czy spada, czy wyceny są wysokie, czy niskie, jest po prostu stały napływ. No to według mnie to, w jakim kierunku rozwija się na zachodzie rynek ETF, ten wzrost rynku tego segmentu aktywnego pokazuje, że rynek reguluje się sam. I według mnie te obawy, że za chwilę ten rozwój pasywnego czy indeksowego inwestowania rozwali nam cały rynek, według mnie są przesadzone, bo według mnie ten wysyp inwestowania aktywnego poprzez ETF-y według mnie jest pewnego rodzaju taką odpowiedzią na ten wcześniejszy rozwój inwestowania indeksowego i taką równowagą, która według mnie w sposób naturalny wyreguluje nam te siły rynkowe. Mm-hmm.
Tak, ja to jeszcze dodam, że w Polsce, jakby się tak jeszcze tutaj przypominam, że my uczestniczymy w konsultacjach społecznych, uczestniczyliśmy, bo one się już zakończyły, tej ustawy o UCITS-ach. Tak, tej takiej, co to mają, wiesz, umożliwić polskim funduszom prowadzenie ETF-u w formie UCITS-ów. I tam z jednym wątków, która w tej ustawie, która jest przewidziana, jest to, żeby fundusze, dzisiaj TFI, które aktywnie zarządzane, mogły po prostu od pstryknięcia wszystkie swoje ETF-y, tak wiesz, mieć i normalnym dystrybuowane przez sieć dystrybucji, jak również w formie ETF-ów, więc to tak możemy mieć nagle, żeby ta ustawa weszła, po prostu skokowo może nam przybyć ETF-ów na giełdzie, ale to będzie to, co powiedziałeś, to będą te aktywnie zarządzane ETF-y i tu już wiesz, rolą inwestorów będzie po pierwsze móc tutaj sprawnie lawirować pomiędzy, wybierać tak, że ktoś będzie chciał sobie, nie wiem, wybrać jakąś pasywną strategię, że on chce kupić ETF-a na duży indeks, czy to na WIG20, czy to coś światowego i tak dalej, a będzie musiał odnaleźć w tym gąszczu wszystkiego, dobra, to które to są w ogóle te ETF-y, bo tam będzie jakaś nieskończona liczba tickerów. To też faktycznie to zgadzam się, to taki może być kierunek, prawda?
To też wynika z faktu, że rynek inwestowania indeksowego, te główne indeksy, jest już po prostu nasycony. Mhm. Jest duża konkurencja, opłaty, tak jak powiedziałeś, S&P 500 to już prawie zero, więc tam nie ma za bardzo czym się wyróżnić, więc siłą rzeczy będą powstawać ETF-y aktywnie zarządzane, bo dostawcy chcą się czymś wyróżnić, bo nie mają innego wyjścia, jeżeli chcą przyciągnąć kapitał inwestorów.
Tak jest, no to dokładnie, więc to nas prawdopodobnie czeka. Dobrze, Arturze, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Zapowiedz proszę jakieś plany na jesień, bo już usłyszałem, że konferencja Pasywna Rewolucja i zaraz chwilę później kolejne badanie ETF w portfelu. Zgadza się?
Tak, 21-22 października konferencja Pasywna Rewolucja. Mhm. Zachęcam wszystkich już teraz, żeby zapisać sobie datę w kalendarzu. Zapisy ruszą pewnie na początku września, tak do tej pory to wyglądało i najpewniej i w tym roku wtedy zaczniemy. Przy okazji będziemy też zbierać ankiety w kontekście badania ETF w portfelu, ale no, jeżeli będziecie się zapisywać na konferencję, będziecie brać udział w głosowaniu, to na pewno o tej ankiecie się dowiecie gdzieś przy okazji, więc przede wszystkim gorąco zachęcam już teraz, żeby zapisać sobie datę 21-22 października w kalendarzu konferencji Pasywna Rewolucja, 6. edycja.
O, to będzie, zobacz, jak równiutko miesiąc przed, bo to widzisz, miesiąc, bo konferencje i badania. No konferencje, bo równiutko miesiąc później my na Stadionie Narodowym robimy kolejną edycję. Już pogubiłem się, czy czwartą, czy piątą, chyba piątą. Forum Finansów Inwestycji, Forfin 2026, miesiąc później. I plan jest taki, żebyśmy jak tradycyjnie na rozpoczęciu Forfinu ogłosili wyniki kolejnego ogólnopolskiego badania inwestorów, z którym mam nadzieję zaraz, czyli pewnie w jakimś sierpniu, będziemy ruszali, czyli będziemy zbierali te ankiety prawdopodobnie jakieś tam sierpień, wrzesień, październik i to początku listopad, tak, będziemy na zakładkę i po to, żebyśmy mogli. Bo to, żebyśmy mogli te wyniki na Forfinie ogłosić. Tam przypominam też, ja zawsze pokazuję, że najważniejszy wykres z badania w moim takiej ocenie to jest właśnie ile ETF-ów Polacy mają, ile procent Polaków, nie Polaków, przepraszam, inwestorów, bo to bardzo ważne, różnica, ile procent inwestorów ma ETF w portfelu. No na razie to tylko rośnie. Nie spodziewam się, żeby ten trend miał być jakkolwiek zmieniony, przynajmniej przez najbliższych kilka lat. Tak, także będziemy mieli konferencyjną jesień, a potem będziemy się przeplatać badaniami, prawda? Tutaj, tak. Dobrze. Arturze, bardzo serdecznie dziękuję w takim razie to za poświęcony czas. Było bardzo miło tak podyskutować o tych rozwoju rynku ETF-ów. Proszę Państwa, ja się nazywam Michał Masłowski, to był podcast Echa Rynku, a dzisiaj moim gościem był Artur Wiśniewski. Dzięki serdeczne.
Dzięki wielkie.